Dostępne zdrowie.
Nawet 4,5 miliona Polaków może mieć chore nerki, ale większość się tego nie domyśla. Jednak w 90% uszkodzone nerki nie dają żadnych objawów, a zatrzymanie choroby okazuje się już wtedy niemożliwe. Jakie są przyczyny chorób nerek i jak zapobiegać ich powstawaniu, o tym mówić będziemy w tej audycji Szlachetne Zdrowie. A gościem programu jest profesor Beata Naumnik, kierownik pierwszej kliniki nefrologii i transplantologii z ośrodkiem dializ Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dzień dobry pani.
Witam państwa, witam panie redaktorze.
Przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz. Dzień dobry.
Szlachetne zdrowie.
W drugi czwartek marca co roku obchodzony jest Światowy Dzień Nerki. To okazja, żeby zwrócić uwagę na schorzenia nerek. Zanim powiemy, co było głównym przesłaniem podczas tegorocznych obchodów, przypomnijmy, jaką rolę pełnią nerki i co się dzieje, kiedy przestają normalnie funkcjonować, pani profesor.
Nerki pełnią wieloraką rolę w organizmie. Przede wszystkim to, co my możemy zaobserwować, co obserwujemy na co dzień, to oczywiście wydalanie moczu, czyli zapewniają prawidłowy bilans wodno-elektrolitowy, ale również regulują gospodarkę kwasowo-zasadową, bardzo ważne. Potężne cztery bufory właśnie znajdują się w nerce. Następna sprawa, produkują, to nie każdy o tym wie, hormony, bo to jest duży narząd endokrynny. Erytropoetyna, która jest konieczna do produkcji erytrocytów w szpiku kostnym. Aktywna postać witaminy D3. No i między innymi renina, która w takim układzie specyficznym renina i aldosteron między innymi zabezpiecza prawidłowe ciśnienie.
Jeśli chodzi o właśnie te zadania nerek, dlaczego tak trudno jest określić, jak duża jest liczba Polaków z chorobą nerek?
Dlatego, że wtórne przyczyny, które nerkę uszkadzają, są, jak się okazuje, bardzo popularnymi chorobami, bo to jest przede wszystkim cukrzyca, to jest przede wszystkim nadciśnienie tętnicze, ale to jest również palenie papierosów, to są takie epidemie obecnego wieku, jak również nadmierna masa ciała. I to nie tylko ta związana z otyłością, ale również ta związana z nadmiernym przyrostem masy mięśniowej. To warto o tym powiedzieć, bo to dotyczy głównie ludzi młodych, którzy tak zwanie rzeźbią masę ciała, używając bardzo często do tego różnego rodzaju środków, które w sposób zupełnie niefizjologiczny powodują rozrost mięśni, notabene wszystkich grup, dlatego bardzo często panowie, którzy trenują kulturystykę, wyglądają monstrualnie i nienaturalnie. I to trzeba jasno powiedzieć, że BMI u takich osób jest nieprawidłowe i pomimo, że tam nie ma ani grama tłuszczu, to również wtórnie będzie powodowało zmiany w narządach wewnętrznych i między innymi tutaj poszkodowane w pierwszym rzędzie stają się nerki.
Jasne. A w takim razie jakie są najczęściej diagnozowane choroby nerek?
Znaczy w Polsce cały czas jakby pierwszą przyczyną, która doprowadza do niewydolności nerek, to są kłębuszkowe zapalenia nerek. To jest zupełnie inna grupa chorób o podłożu autoimmunologicznym, immunologicznym, ale tutaj też są takie schorzenia jak FSGS, czyli ogniskowe segmentalne twardnienie kłębuszków nerkowych, które w obecnym czasie ma bardzo dużo wtórnych przyczyn. Te wtórne przyczyny to właśnie nadciśnienie, nadmierna masa ciała, otyłość, między innymi cukrzyca, no dużo schorzeń. Na drugim jakby miejscu jest właśnie cukrzyca i nadciśnienie tętnicze. Dwie takie, no nie powiem, że konkurujące ze sobą jednostki chorobowe, często idące w parze, często nie, ale to jest również duża grupa przyczyn. No i kolejna, czyli trzecia, to są powiedzmy choroby typu infekcji układu moczowego, kamica, no to już zupełnie inna pula schorzeń. No rzeczywiście w tym roku obchody Światowego Dnia Nerek skupiły się wokół tych wtórnych przyczyn uszkodzenia i głównie tutaj otyłości.
A przy jakiej okazji najczęściej się wykrywa właśnie choroby nerek? Bo jak już wspomniałem, ponad połowa tych, którzy są chorzy, nawet o tym nie wiedzą.
Dokładnie tak, dlatego że nerki nie bolą. One bolą tylko w pewnych bardzo określonych sytuacjach. Natomiast rzeczywiście zrobienie czasami zupełnie przez przypadek badania ogólnego moczu, gdzie się raptem pojawia białkomoc, czy na przykład erytrocyturia, czyli krwinki czerwone są w tym moczu, To jest pierwszy taki moment, bądź też na przykład ktoś choruje na nadciśnienie tętnicze i na przykład też ma jakieś robione badania kontrolne, tudzież w cukrzycy. Tak? Czyli bardzo często to badanie ogólne moczu, gdzie są pewne nieprawidłowości, jest takim pierwszym wykładnikiem, że coś z tymi nerkami jest nie tak, mimo że one nie bolą. No, drugim takim etapem to jest oczywiście stężenie kreatyniny, bo nerka odpowiada za detoksykację organizmu. Wszystkie niepotrzebne metabolity są wydalane razem z tym moczem przez nerki. W związku z tym, jeżeli rosną, rośnie jakby stężenie tych metabolitów we krwi, to już jest niedobrze, to już jest bardzo niedobrze, bo to znaczy, że w ogóle mamy 75% czynnego miąższu nerkowego jest już zniszczone, czyli to nie jest pierwszy sygnał, to jest krzyk rozpaczy tak naprawdę w tym momencie. No więc nieprawidłowe stężenie kreatyny we krwi to już jest sprawa bardzo poważna. No i czasami jest tak, że jakieś zmiany strukturalne, typu na przykład kamica, jest stwierdzane USG, a USG jest robione bardzo często z wielu przyczyn. Wystarczy, że boli brzuch, ktoś robi USG i raptem okazuje się, że ma kamyczki w nerce, albo raptem okazuje się, że ma tak zwaną nefrokalcynozę, czyli po prostu są takie zwapnienia. Albo raptem okazuje się, że jest zastój moczu w układzie kielichowo-miedniczkowym, o czym pacjent nie miał bladego pojęcia. Albo okazuje się, że ma jedną nerkę, a to już też dla nefrologa jest duży sygnał, że ten pacjent powinien być objęty takim programem opieki niestandardowej.
Pani profesor, a czy jest jakiś taki, ja wiem, że to się nie da określić dokładnie, taki moment, w którym nerki zaczynają dawać znać o sobie? To jaki to jest etap choroby?
No, ja wiem, że różnych innymi słowy, pan redaktor pyta mnie o pewne objawy. Tak. Objawy, które może stwierdzić pacjent. Bardzo często takim pierwszym objawem jest właśnie nadciśnienie tętnicze. Więc jeżeli ktoś w ogóle budzi się rano i boli go potylica, bardzo często pacjenci zgłaszają taki pierwszy objaw, że budzą się rano, nie wie, co się dzieje, bo boli go głowa, a generalnie tył głowy, czyli w okolicy potylicy. To jest bardzo często pierwszy sygnał, że między innymi wśród różnego rodzaju badań należy zrobić badanie ogólne moczu i stężenie kreatyniny.
I gdybyśmy powiedzieli, że to jest jakiś etap choroby nerek, to już jest daleko zaawansowany
etap? A to jest różnie. Tak, to są schorzenia, które bardzo szybko dają nadciśnienie.
Na razie nie chcę w szczegóły wchodzić, jeśli chodzi o objawy, tylko o to, chodzi mi o to, po jakim czasie naszej niewiedzy, tej w ogóle bezobjawowej, narastającej choroby nerek, dopiero może się pojawić jakiś sygnał. Nie mówię nawet jaki dokładnie, tylko jakiś.
Bardzo często jest tak, że pierwsze sygnały i objawy kliniczne pojawiają się wtedy, kiedy tak naprawdę mamy jedną nerkę, czyli 50% miąższu nerkowego jest zniszczone. Wtedy zaczynają się pojawiać objawy. Ja mówię teraz tak bardzo trywialnie, bo bardzo uogólniam. Oczywiście są absolutnie schorzenia, które przebiegają inaczej. Jest cała grupa ostrych uszkodzeń nerek, które będą miały zupełnie inną klinikę. Ale jednak w tym momencie mówimy o przewlekłych sprawach, które rozwijają się wolniutko, podstępnie. Drugim takim objawem, no pierwsze, że to jest to nadciśnienie, to zawsze niepokoi, ale drugim objawem to są obrzęki. I tu mogą być dwa rodzaje obrzęków, albo takie, które pojawiają się po raz pierwszy w okolicach kostek, czyli na podłudziach, na nóżkach, albo takie, które wokół oczu się pojawiają, czyli osoba się budzi rano i widzi, że coś jest nie tak, bo ma podbrzęknięte powieki. Bardzo często panie mówią, że nie wie, co się dzieje, ona nie może normalnie zrobić makijażu rano. I to jest taki pierwszy sygnał, że to może być problem z nerkami.
A jeśli chodzi o dzieci, bo ja wiem, że dorośli inaczej, dzieci inaczej.
No tak, nie jestem pediatrą.
Ale co nieco o dzieciach można powiedzieć, bo przecież jeżeli są jakieś nieprawidłowości w budowie nerek, w ich funkcjonowaniu na tym wczesnym etapie, więcej powiem, jeśli chodzi o choroby, które w trakcie dzieciństwa przechodzimy, te przeziębienia, te takie gołe pępki.
Infekcje układu moczowego subkliniczne, tak, to bardzo ważne.
No i to jest ten moment, kiedy zaczyna się już psucie naszych nerek, tak?
No tak, takie nawracające infekcje układu moczowego, oczywiście one mogą doprowadzić do przewlekłego cewkowo śródmiąższowego uszkodzenia nerek. Jak najbardziej tak. Bardzo często u dzieci są wady wrodzone, które też nie zawsze są od razu diagnozowane. Trzeba też zwrócić uwagę na pewne choroby, które są dziedziczone. Taką najczęstszą chorobą dziedziczną jest zwrodnienie wielotorbielowate nerek, czasami nerek i wątroby. Są różne warianty tego schorzenia i tutaj jest bardzo ważne, bo jeżeli małe dziecko ma nawet symetryczne po jednej bądź też po dwie torbielki w obu nerkach, to już jest to znamię choroby i tu trzeba będzie takiego dzieciaczka objąć również opieką.
już dotknęliśmy tej sprawy dziedzicznej, to w takim razie powiedzmy, kto powinien być szczególnie uczulony lub w sensie, że on sam lub jego opiekunowie właśnie pod kątem chorób nerek.
No zawsze należy zwrócić uwagę i diagnozować i zrobić to badanie ogólne moczu chociaż raz na rok w momencie, jeżeli już jest jakaś choroba nerek w rodzinie. Natomiast bardzo ważne jest również występowanie rodzinne czy cukrzycy, czy nadciśnienia tętniczego, czyli takich chorób, które predysponują do schorzenia nerek. I tu absolutnie ci pacjenci powinni również raz do roku robić badanie ogólne moczu. To jest bardzo ważne. Niech to nawet będzie taki test paskowy w domu robiony. To można kupić w aptece takie paseczki i zobaczyć przez porównanie ze wskaźnikiem, czy tam jest białko, czy tam są jakieś erytrocyty. To jest rzecz bardzo ważna. Oczywiście ja już mówię o obecności białka, jeżeli chodzi o cukrzycę czy nadciśnienie. Takim wczesnym wskaźnikiem jest mikroalbuminuria, ale to już wymaga odpowiednich testów, nie takich zwykłych testów paskowych, tylko odpowiedniego badania.
Za chwileczkę spróbujemy znaleźć odpowiedź na pytanie, jakie czynniki mają szczególny wpływ na rozwój chorób nerek.